To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fajnie, że jesteś.
No, wakacje są fajnym czasem dla wszystkich i czasem miło się też spotkać czy usłyszeć, mimo wakacji.
No właśnie, spotkać, usłyszeć, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co można przeczytać.
Co można z jednej strony przeczytać, a z drugiej strony ktoś to musi napisać. Nie zawsze z sensem, niestety.
Zostało napisane w formie biernej. Nie zawsze z sensem, a czasami bardzo tak wesoło, pogodnie, radośnie, pozytywnie. Troszeczkę ten podcast jest inspirowany różnymi sytuacjami, które nam się wydarzyły. W dniu dzisiejszym ja miałem na badaniu kontrolnym USG jamy brzusznej roczne dziecko, które wcześniej było na badaniu ultrasonograficznym i opis tego wcześniejszego badania ultrasonograficznego rozpoczął się słowami: badanie utrudnione, dziecko niespokojne, ucieka od badania.
Bardzo ładny wynik badania USG. Być może nawet trafnie ujął to, co się działo w gabinecie. Jestem w stanie to sobie wyobrazić.
W przypadku dzieci rocznych to się dzieje praktycznie przy każdym badaniu, bo ten pierwszy rok życia to jest taki element w rozwoju dziecka, że już ma swoje zdanie, a jeszcze nie zna handlu wymiennego, że za chwilę spokoju coś można utargować, wynegocjować. Że dzieci roczne uciekają od badania, to my wiemy, ale są też pacjentki, które na przykład bardzo lgną do badania, na przykład w siódmej dekadzie życia, w ósmej i tu, panie doktorze, jakby pan tu jeszcze zbadał i tu mnie tak ciśnie i tu mnie taka gorącz przechodzi, jakby pan to jeszcze swoją głowicą zobaczył. Tak, tak też bywa, ale o tym, że pacjentka lgnie do badania, to nie piszemy.
No właśnie, jakoś tak nie spotkałem opisu, który ty sam byś przygotowała, przecież to jest większość twoich pacjentów, czyli pacjenci w podeszłym wieku. Nie spotkałem w twoim opisie zdania: pacjentka nie ma zamiaru zejść z kozetki.
Leżę i tak będę leżała, niech mnie pan doktor bada. Tu oczywiście trochę sobie dworujemy, ale na przykład ja z pełnym szacunkiem ściągam czapkę z głowy, szczególnie czapkę z daszkiem, bo jest lato, przed tymi, którzy w swoich oczach i swoich głowicach mają mikroskop, albowiem oni wielcy są w moim poczuciu, gdyż w tym mikroskopie widzą wszędzie to samo, bo na przykład węzły chłonne w dołach pachowych zwłókniałe, tkanka gruczołowa sutka z cechami włóknienia, tarczyca z cechami włóknienia. Biedna kobieta ma wszystko zwłókniałe.
Ja zazdroszczę, być może to jest efekt dojrzałości pewnej zawodowej, którego my jeszcze nie osiągnęliśmy. Mówimy o takim efekcie, kiedy rzeczywiście mamy pewną łatwość nazywania zmian gotowymi rozpoznaniami histopatologicznymi. To jest coś, co wydaje się być logicznym, bo po to robimy badanie USG, żeby postawić konkretne rozpoznanie. Ale niestety w tym wszystkim kryje się pewien błąd, błąd też poznawczy związany z tym, że nie każda zmiana, którą widzimy w badaniu USG, która potencjalnie ma określone cechy, jak to niektórzy barwnie mówią, sonomorfologiczne, odpowiada konkretnej zmianie w badaniu histopatologicznym. Możemy co prawda zbliżyć się w naszym opisie badania USG do konkretnego rozpoznania, ale niestety, trzeba tu powiedzieć dość stanowczo, nie wolno nam stawiać konkretnych rozpoznań histopatologicznych.
Tym bardziej rozpoznań histopatologicznych, które większego znaczenia nie mają. Czy ten węzeł jest zwłókniały, czy ma po prostu wyraźnie widoczną hiperechogeniczną wnękę, to już naprawdę z tym zwłóknieniem można się wstrzymać. To, że tarczyca ma niską echogeniczność i widoczne echa podścieliska łączno-tkankowego, to nie należy jej od razu nazywać zwłókniałą.
Być może jest to pewne słowo klucz, które tłumaczy nam z jednej strony bardzo jasny, czyli hiperechogeniczny charakter wielu zmian czy elementów widocznych w zmianach patologicznych, które oglądamy w badaniu USG. Być może jest to forma ucieczki przed interpretacją tego obrazu, która może być bardzo trudna, bo nie zawsze ta interpretacja obrazu ultrasonograficznego przychodzi nam z łatwością.
Dzisiaj przyszła do mnie pacjentka na badanie sonomammograficzne, która we wcześniejszym badaniu miała znalezioną zmianę ogniskową, która była opisana jako zmiana 3 mm, FA, znak zapytania, TU, znak zapytania, inna zmiana, więc zrobiono biopsję tej zmiany gruboigłową. Pacjentka przyniosła wynik. Tkanka gruczołowa z elementami fibrosklerozy. I zadała mi bardzo sensowne pytanie. Panie doktorze, co mi jest?
No to jest trudna sytuacja, bo wynik badania USG, którym zawarty jest spis treści podręcznika interny, radiologii, czegokolwiek bądź innego, jest też dość częstym zjawiskiem. Pewnie warto w pewnych sytuacjach, tak myślą niektórzy z nas, pochwalić się swoim szerokim spojrzeniem na różnego rodzaju diagnostykę różnicową i świadomością tego, jak różne zmiany mogą się kryć pod obrazem ultrasonograficznym, który widzimy, ale niestety przy takim dość obszernym wymienianiu wszelkich możliwych rozpoznań trochę odsłaniamy swoją ignorancję. Być może to jest mocne, co teraz mówię, związaną z pewną epidemiologią czy dopasowaniem obrazu ultrasonograficznego pewnych zmian do wieku pacjenta, do płci pacjenta i przede wszystkim do jego historii klinicznej.
To jest trochę takie mrugnięcie okiem do pacjenta. Nie pytaj, bo się dowiesz. Swoją drogą, jak pacjent widzi opis BIRADS USG 3 FA wskazana BAC, to co taki pacjent ma sobie pomyśleć, prawda?
Zazwyczaj taki pacjent słyszy od lekarza, który wykonał taki opis badania USG, proszę zgłosić się do lekarza, który wystawił skierowanie na badanie, on pani wszystko wytłumaczy. To jest jedna sytuacja, czyli te kwieciste opisy badań USG z mnóstwem skrótu, z mnóstwem odwołań do anglojęzycznych bądź do pochodzących z łaciny nazw różnych schorzeń, a z drugiej strony mamy często sytuację taką, jaka na przykład mnie wczoraj spotkała. Zgłosił się do mnie pacjent na badanie USG węzłów chłonnych szyjnych celem kontroli poprzedniego badania USG. Tydzień wcześniej pacjent miał wykonane badanie USG, położył na biurku wynik tego badania, który był zawarty w jednym prostym zdaniu. Po stronie prawej na szyi widoczne patologiczne węzły chłonne. Kropka, podpis, pieczątka, data wykonania badania. Być może to jest złoty środek. Krótko, acz treściwie.
Może to i jest złoty środek. W każdym razie, no, takim opisem można by się bardzo zaniepokoić. Też nie ma co, i tu jest taka kwestia trochę dyskusyjna może, że pakować w te opisy wielu szczegółów. Na przykład, że w nerce widoczna jest kolumna Bertina. Z jednej strony biedny pacjent i lekarz prowadzący może się zaniepokoić, czym jest kolumna Bertina. Z drugiej strony, jak pacjent pójdzie gdzie indziej na USG, gdzie tą kolumnę Bertina będzie miał opisaną, to będzie miał żal, że wcześniej mu tego nie opisywano, a on to przecież ma.
No właśnie, to jest też pewna umiejętność, która chyba przychodzi wraz z doświadczeniem zawodowym i doświadczeniem ultrasonograficznym, umiejętność pomijania pewnych wariantów anatomicznych czy pewnych zmian, które nie mają żadnego znaczenia diagnostycznego w opisach badań USG. Oczywiście nikt z nas nie zachęca do pomijania w opisie badania USG zmian, które widzimy u naszych pacjentów, ale to, że u noworodka jest widoczna przetrwała płatowa budowa nerek, jest wpisane w prawidłowy obraz tych nerek. To, że u części naszych pacjentów widać pewne warianty anatomiczne, które nijak nie wykraczają poza prawidłowy obraz, też powinno być traktowane dość ostrożnie. Warto zaznaczyć w opisie badania USG, że taki wariant anatomiczny jest, ale jeżeli o tym piszemy, to dobrą praktyką jest uspokoić pacjenta, co my napisaliśmy w wyniku badania USG, żeby pacjent nie czuł się zaniepokojony faktem, że spotyka w opisie badania USG jakieś dziwne określenia, które zmuszają go do szperania po internecie.
Ja się przyznaję i biję się w piersi. Uwaga, teraz będzie uderzenie w piersi, iż zdarza mi się sfotografować, zmierzyć, dołączyć na zdjęciu, ale jakoś tak zdarza mi się nie dopisać tego, że pacjent ma śledzionę dodatkową 12 mm. Prawdopodobnie wynika to z tego, że nie ma to dużego znaczenia klinicznego, ale niektórzy właściciele tych śledzion są do nich bardzo przywiązani.
O, i to zdarza się dość często, zwłaszcza u pacjentów pediatrycznych, zgłaszanie się na kontrolne badanie USG z powodu obecności dodatkowej śledziony. Panie doktorze, bo mój Krzysiu to ma 3 śledziony. I pani doktor prosiła, żeby regularnie co 2 miesiące kontrolować te śledziony, czy któraś z nich nie powiększa się albo nie ma cech, które mogłyby świadczyć o tym, że jest to chora śledziona. To jest też wynikiem tego, że nadmierne przywiązywanie wagi do opisywania pewnych wariantów anatomicznych bez postawienia, choćby w nawiasie, twierdzenia, że jest to wariant rozwojowy, prawidłowy wariant anatomiczny, nie wymagający dalszej diagnostyki obrazowej czy dalszych badań kontrolnych, no może brak tego typu sugestii w wyniku badania USG uprzykrzyć życie naszym pacjentom.
Zdarzyło mi się w zeszłym tygodniu, iż pacjentka nawet, nie wiem w jaki sposób, ale odnalazła mojego maila prywatnego i kilka godzin po badaniu na moją skrzynkę mailową trafiło zapytanie, co oznacza pęcherz opróżniony narządy miednicy mniejszej nie do oceny.
No właśnie, takich sformułowań też jest całkiem sporo w badaniach USG. My trochę w tym podcaście, wydawałoby się, błądzimy od jednych treści do drugich, ale to też jest pewna słabość ultrasonografii związana z brakiem tego ujednoliconego języka ultrasonograficznego, pewnego standardu opisywania badań, pewnej skłonności do kwiecistych bądź do zbyt skąpych opisów badań USG, bez analizy tego, jakie to może mieć konsekwencje dla naszego pacjenta.
Z drugiej strony chcemy, żeby ten taki opis, czyli tak naprawdę raport z badania, odzwierciedlał wszystko to, co my widzieliśmy i nawet to, co staraliśmy się zbadać, a zbadać nam się nie udało.
To jest niezwykle istotna informacja, żeby uczciwie napisać, że na przykład nie udało się nam ocenić przestrzeni zaotrzewnowej, bo rzeczywiście u naszego pacjenta była zbyt duża objętość gazu w przewodzie pokarmowym, albo nie udało się ocenić pęcherza moczowego, bo dziecko było badane po mikcji, co nie jest niczym niezwykłym, zwłaszcza u małych dzieci, bo to daje też pewne pole do ostrożności w interpretacji wyniku badania USG u pacjentów z konkretnymi dolegliwościami.
Na pierwszym naszym spotkaniu odnośnie onkologii, wakacyjnym spotkaniu, mówiłeś o skali LIRADS i mówiłeś o jakości obrazowania wątroby, że jest skala do tego, w jaki sposób my uzyskujemy jakiej jakości obrazy ultrasonograficzne. I to też jest ważne, żeby zadać sobie pytanie, na przykład u pacjenta otyłego z dużą objętością gazu w przewodzie pokarmowym, czy to, co jest tym, co utrudnia nam wykonanie tego badania, jest czynnikiem modyfikowalnym, czy jesteśmy w stanie jakoś na to wpłynąć, bo być może jeżeli u takiego pacjenta jest prośba o ocenę tętnic nerkowych, tętnicy kreskowej górnej, trzustki, struktur bardzo trudno dostępnych, to od razu może warto zaproponować pacjentowi inną metodę obrazową, szanując jego czas.
To jest też niezwykle cenne, żebyśmy potrafili krytycznie też podchodzić do naszych własnych zdolności technicznych, jeżeli chodzi o wykonanie pewnych procedur diagnostycznych, ale też do tego, czy da się u konkretnego pacjenta ocenić pewne narządy w sposób taki, który będzie satysfakcjonujący i będzie odzwierciedlał możliwości danej techniki badania.
Żeby też fałszywie ultrasonografii nie wierzyć, żeby nie pokładać w niej nadziei, których ona nie będzie w stanie spełnić. Nie ze wszystkimi trudnościami sobie poradzimy, ale zadbajmy o te, które zależą od nas. Wszak, jak napisał nasz przyjaciel, wspaniały człowiek, wspaniały lekarz, ważne nie, abyśmy byli najlepsi, ale żebyśmy byli lepsi od tych, którymi byliśmy wczoraj.
Tak, tego i sobie, i Państwu życzymy. Analizujmy nasze własne opisy, wracajmy do tego, co już kiedyś u naszych pacjentów opisaliśmy, wyciągajmy z tego wnioski, nie wstydźmy się swoich błędów, bo one wbrew pozorom kształtują nasze podejście do naszych obowiązków w przyszłości.
Powodzenia!